Tematy dnia, rzut oka na dzisiejsze Gazety Polskie. Polska sztuczna inteligencja przegrała z gigantami. Niestety tak jest. W pierwszym polskim teście dużych modeli językowych krajowe systemy sztucznej inteligencji Bielik i Plum wypadły znacznie gorzej od globalnych narzędzi. Pośród 12 modeli wygrało narzędzie Google'a. Natomiast polskie modele uplasowały się na szarym końcu. Wynik jest tym bardziej zaskakujący, że dostęp do własnych systemów sztucznej inteligencji jest kluczowy dla suwerenności technologicznej. Eksperci dotąd przekonywali, że polskie modele lepiej znają niuanse naszego języka i historii. Test pokazał jednak, że dystans do liderów z USA i Chin jest ogromny. Nawet europejski Mistral oraz unijny EuroLM wypadły słabo. Taka informacja na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, ale ta nie jest najważniejsza. Ważniejsza informacja i dziwna, choć dziwić nie powinna, Lex Bogucki w Sejmie. Szef Kancelarii Prezydenta zbyt często zabiera głos, twierdzą posłowie koalicji, którzy z tego powodu chcą zmienić regulamin Sejmu. Tyle dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie. Trump zawiedziony sojusznikami, ale najważniejszy tekst w Gazecie Polskiej codziennie. Profesor Czarnek, nie będziemy płacić ETS. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło złożyć w Sejmie projekt ustawy obligującej rząd do tego, aby w 2 tygodnie przygotował ścieżkę wyjścia z systemu ETS, a o systemie ETS będą rozmawiać na szczycie Unii Europejskiej premierzy i prezydenci. I Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Słowenia i Szwecja wezwały Brukselę do utrzymania integralności i przewidywalności obecnego rynku handlu uprawnieniami do emisji, a więc będzie rozmowa. A teraz przeniesiemy się do Libanu.
Wojna o Iran.
A jak Liban, oczywiście Studio Bejrut, Kazimierz Gajowy, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Katastrofa humanitarna grozi Libanowi. Wojska izraelskie przekroczyły granice. I co jeszcze, i jakie jeszcze nieszczęścia spadły na Liban w ostatnim czasie?
No przede wszystkim to bym sprostował, że to nie jest wojna tylko i wyłącznie o Iran, to jest wojna o bardzo dużo większym zakresie tutaj bliskowschodnim. Tutaj nas interesuje, że to jest wojna o Liban. I rzeczywiście to, co się dzieje w tych ostatnich godzinach nawet, bardzo dobrze o tym świadczy. A wypowiedzi czyż ministrów, czy samego premiera Izraela Netanyahu świadczą o tym, że tak jest. Bo otóż zapowiada się, i to przez właśnie przedstawicieli rządu izraelskiego, że wojna jeszcze potrwa krótko o Iran, a długo o Liban. Czyli na pewno dla Izraela ta platforma wyrzutni rakietowych znajdująca się na terenie Libanu jest największym zagrożeniem. Stąd też te początki inwazji lądowej, one ciągle jeszcze są tylko mocno zapowiadane, a realizują się rzeczywiście powoli. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ten opór na południu Libanu, a zaraz powiem o oporze, bo to jest nowy sposób teraz walki rządu z Hezbollahem. Ten opór jest oporem partyzanckim i praktycznie każdy otwór w ziemi, każda mniejsza czy większa grota staje się pułapką dla żołnierzy izraelskich, dla czołgów. Często ci bojownicy po takim wystrzale w stronę czołgu Merhawa giną, ale z uśmiechem na twarzy, bo dokonali swojego dzieła. I chyba to, co trzeba byłoby najbardziej zrozumieć w tej wojnie tu o Liban, to mentalność bojowników Hezbollahu. Oni zawsze będą zwycięzcami. Tak ogłosił ich szef Naim Kasem, tak zresztą napisał w swoich dziełach jeszcze przed laty, że bojownik Hezbollahu, on zawsze zwycięża, bo albo dostanie koronę męczeństwa i będzie się cieszył szczęściem nieba, albo będzie triumfował z podniesionymi palcami w kształcie literki V, że odniósł wiktorię. Teraz co do tej katastrofy humanitarnej, bo to chyba o tym się najmniej mówi. Ja dzisiaj o 11.30 podam dokładne, ostatnie dane rządu libańskiego, jak wygląda sytuacja humanitarna. Ale już teraz mogę powiedzieć, że mamy przynajmniej 800 Libańczyków, którzy stracili życie. Ale to, co tragiczne w tym, to to, że wśród nich jest aż 80 dzieci. Mamy już 1 000 000 zarejestrowanych uchodźców, a nawet troszkę więcej, czyli tych, którzy opuścili południowy Liban, południowe dzielnice Bejrutu i są tutaj między nami. Dla zrozumienia tej katastrofy humanitarnej, która już się teraz rozpoczyna, prosiłbym bardzo prościutko to wszystko pomnożyć przez 10 i tak to by wyglądało w Polsce. Czyli mielibyśmy teraz około 8 tysięcy zabitych, 800 dzieci też nieżyjących, czy powiedzmy 10 milionów uchodźców gdzieś tam, powiedzmy na połowie terytorium Polski. Czyli jest źle, będzie gorzej, a spodziewamy się najgorszego w momencie, kiedy zacznie tutaj po prostu brakować podstawowych środków do życia, czyli wyżywienia i oczywiście energii. Rozpoczyna się też problem socjalny, społeczny, polegający na tym, że coraz częściej mieszkańcy północnego Libanu widzą w szyitach, w uciekinierach, w tych właśnie przesiedleńcach powód i kauzę, jak to się mówi, czyli czy oni sprowokowali to zło, które tutaj jest. Dzisiaj w nocy miał pewien wypadek, który jest zapowiedzią tych właśnie niebezpiecznych, można by powiedzieć, zdarzeń międzyludzkich. Otóż w miejscowości powyżej Bejrutu został trafiony budynek na 2 piętrach. Najprawdopodobniej byli tam przedstawiciele Hezbollahu. I wtedy ludzie jak zareagowali? Zaczęli niszczyć samochody, wiadomo czyje. Czyli jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jak to się rozwinie? Izrael zapowiedział, że z 8-11% terytorium libańskiego, czyli kto się orientuje w geografii, to całe południe Libanu, aż po rzekę Litani z Tyrem włącznie, ma się stać strefą buforową i uwaga, zarządzaną przez Izrael. Liban wie ze swojej historii, że łatwo jest wpuścić obce wojsko na swoje terytorium. Gorzej jest, żeby kiedyś ono opuściło zajęte terytorium. Wiemy, że Izrael dziesiątki lat przebywał na terenie południowego Libanu i w końcu w 2000 roku je opuścił. Wiemy, że tak samo było z wojskiem Asadów, Syrii Asadów, czyli z wojskiem syryjskim. Czyli jesteśmy w takiej wielkiej niewiadomej, chociaż mamy pewne nadzieje, zwłaszcza jako Libańczycy i Libańczycy chrześcijanie. Ponieważ ktoś zauważył, że w historii świata większość konfliktów kończyło się w jakieś święto Matki Bożej. Przed nami 25 marca, a to święto zwiastowania, które tu w Libanie jest świętem państwowym, czyli coś, co łączy i muzułmanów, i chrześcijan. Coś, co w jakiś sposób może im przypomnieć o tym, że należałoby się zjednoczyć. I tutaj wracam do tego słowa opór. Otóż rząd libański zabronił używania tego słowa w odniesieniu do Hezbollahu, że to nie jest żaden opór, że to jest rebelia i że to jest, powiedzmy w cudzysłowie, samowolka. Bo przez dziesiątki lat Hezbollah lansował takie sformułowanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Libanu, czyli armia, naród, ruch oporu. Nie, nie chcemy, żeby ktokolwiek decydował o losach państwa. Tak powiedział prezydent. I wszystko wskazuje na to, że idziemy w kierunku, żeby oczywiście potrzebuje dużej pomocy armia libańska, również zagranicznej, żeby to osiągnąć, żeby była po prostu jedna głowa, jeden rząd, jedna armia w Libanie, która o wszystkim decyduje. Tu, panie redaktorze, coś, co nas smuci, a mianowicie z radością przyjęliśmy otwarcie się Libanu, tego oficjalnego w osobie prezydenta, że będzie już chciał dialogować i rozmawiać bezpośrednio z Izraelem, na co Izrael po prostu odwrócił się plecami i powiedział nie. Nie teraz. Najpierw musimy wykończyć, wyeliminować całkowicie wasz Hezbollah. Jeżeli wy nam w tym nie pomożecie, w ogóle z wami nie będziemy rozmawiać. Czyli było źle, jest źle i zapowiada się, że niestety będzie jeszcze gorzej.
A ilu potencjalnie ma żołnierzy Hezbollah?
Według szacunków, bo tego nikt dokładnie nie wie, tutejszych specjalistów, to liczba bojowników zmniejszyła się w porównaniu z tym, co było dwa lata wcześniej, o 50%. Czyli mówi się, że aktualnie może dysponować jeszcze około 3000 bojowników. Uwaga, oni nie wyglądają na bojowników. To są często zwykli ludzie, fryzjerzy czy powiedzmy sklepikarze, którzy w trymiga się zmieniają po prostu w bojowników. To, co się wydarzyło kilka dni temu na terenie Uniwersytetu Libańskiego, jednego z wydziałów Uniwersytetu Libańskiego w Bejrucie Południowym, jest naprawdę przestraszające. Tam Izrael trafił dwóch naukowców, jednego dziekana Wydziału Chemii i jego profesora. Okazało się, że ci panowie w dzień wykładali chemię, a nocami produkowali, w tym sensie, że tworzyli formuły chemiczne, jak z różnych środków typu saletra amonowa przetwarzać to na proch, nazwijmy to tak w cudzysłowie, żeby zrozumieć, o co chodzi. Czyli widzimy, że tych zaangażowanych po stronie Hezbollahu jest bardzo dużo, a oni na takich w ogóle w takim życiu codziennym nie wyglądają. Także Izrael, choć zapowiadał i przestrzegał, że Hezbollah nie jest rozbrojony, to jednak z tego, co się dzieje teraz, wydaje się, że sama armia izraelska jest porządnie zaskoczona jeszcze tą siłą, jaką dysponuje to ugrupowanie, ta organizacja.
I tymi rakietami, które zostały przez lata zgromadzone. A czy lotnisko w Bejrucie działa?
Lotnisko w Bejrucie o dziwo działa i narodowe linie lotnicze MEA, Middle East, są naprawdę wyjątkowe w tych konfliktach. Tak się wydaje, że nie mają nawet zamiaru tych lotów zatrzymać. Z jednej strony jest to olbrzymi biznes dla tych linii, bo te bilety są okropnie drogie, to wiadomo, czasami po kilka tysięcy dolarów nawet może jeden bilet kosztować, ale z drugiej strony jest to okno na świat. No na przykład wczoraj jeden z moich tutaj współpracowników w dziedzinie muzyki, muzyk lokalny, wywiózł swoją rodzinę z ojcem, matką, ciotką, wujkiem i oczywiście swoimi najbliższymi na lotnisko i oni już polecieli do Paryża. I czyli jest to taka furtka ciągle, którą można powiedzmy stąd z Libanu uciec. Zresztą nasze władze i te na miejscu w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada Polska tu w Libanie oczywiście przestrzega i my to samo robimy, bo Radio Wnet jest zawsze prawdomówne i to ja tu się zwracam do wszystkich, że w żadnym wypadku nie jest to czas, żeby w ogóle się pojawiać w Libanie, a ci wszyscy, którzy nie muszą zostać w Libanie, powinni ten Liban jak najszybciej opuścić, korzystając właśnie z tego okienka, z tej możliwości, że te samoloty jednak ciągle latają. My tu zostajemy, bo to jest nasza misja i jesteśmy do tego już przyzwyczajeni i oczywiście dziękujemy o tym za to, że o nas pamiętacie, że nas wspieracie, a jednocześnie my jesteśmy mostem, żeby wspierać innych i tutaj Radio Wnet przez Studio Bejrut razem z Fundacją Fenicja robi naprawdę bardzo dużo, bo to już nie chodzi o te paczki, które dzisiaj będą rozdzielane, bo to wystarczy na jakiś czas, ale kiedy ci ludzie widzą, że ktoś do nich przychodzi, że coś im przynosi, że mogą do kogoś powiedzieć, że nie wiem, brakuje lekarstw na nadciśnienie, czy możecie to w jakiś sposób nam w cudzysłowie załatwić, zdobyć. I my mówimy, że się postaramy i staramy się to robić. To dla nich już jest też taka odskocznia. Później to, że wiele organizacji, z którymi współpracujemy, zajmują się dziećmi, bo te dzieci często nie zdają sobie sprawy, w jakiej sytuacji się znajdują. I lepiej, żeby grały w piłkę, lepiej, żeby posłuchały jakieś piosenki, czy nawet zatańczyły przy muzyce, żeby ich oderwać od tego koszmaru. Jest to po prostu straszne, że musimy być świadkami takich właśnie cierpień. Oczywiście ja podkreślam zawsze, jesteśmy dla wszystkich, ale pamiętajmy o naszych braciach chrześcijanach, bo często o nich się zapomina, czyli te wioski na południu Libanu, które jeszcze chcą tam zostać. No dzisiaj jedna będzie przetransportowana, będziemy jej tutaj towarzyszyć w Biblos właśnie w rozdaniu materaców, koców i innych powiedzmy takich najbardziej potrzebnych rzeczy.
I o tym Kazimierz Gajowy opowie w studiu Bejrut o godzinie 11:30 dzisiaj, bo dzisiaj jest wtorek, godzina 7:25. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję prosto z Biblos, prosto z Libanu, a teraz przenosimy się do krakowskiego studia Mikołaja Murkocińskiego i dzień dobry Mikołaju.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Z Libanu przenieśmy się dalej do krajów arabskich i cieśniny Ormus i Iranu i Stanów Zjednoczonych. Raport z ostatnich 24 godzin.
No, raport z 24 godzin, to można powiedzieć, że te ciekawe rzeczy dzieją się chyba nie tylko w Iranie oraz w Zatoce Perskiej, ale również przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, te sprawy związane z wojną. Ale jeżeli chodzi o to, co dzieje się w terenie, to kolejne bombardowania, również nocne lotnictwa amerykańskiego i izraelskiego na różne cele w Iranie, przede wszystkim w Teheranie. Odwet ze strony Iranu, kolejne drony, kolejne rakiety, które poleciały w kierunku różnych krajów arabskich, Zatoki Perskiej przede wszystkim, ale również w kierunku Izraela. Jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam zginęła jedna osoba i przez kilka godzin była zamknięta przestrzeń powietrzna. Wczoraj również zostało dotknięte atakiem lotnisko w Dubaju. Natomiast tak jak wspomniałem, ciekawe jest to, co dzieje się wokół tej wojny. Przede wszystkim naciski Donalda Trumpa na różne kraje, aby te włączyły się niejako w tę wojnę. Przede wszystkim poprzez patrolowanie cieśniny Ormus. O tej cieśninie mówimy bardzo dużo. Wiemy, że jest to kluczowy szlak żeglugowy, przede wszystkim jeżeli chodzi o handel ropą naftową. I wygląda na to, że Donald Trump czy też jego administracja nie wzięli specjalnie pod uwagę, że w tym konflikcie może dojść do zablokowania tego szlaku. No, teraz Amerykanie szukają jakiegoś rozwiązania, aby jednak bezpieczną żeglugę tankowców i gazowców zapewnić, i zwrócili się z prośbą do państw przede wszystkim azjatyckich, do Korei Południowej, Japonii, Chin. O ile Korea Południowa jeszcze się zastanawia, tak już na przykład Japonia kategorycznie odmienia swoich okrętów do cieśniny Ormus. Natomiast Donald Trump z drugiej strony zwrócił się także do państw europejskich i państw NATO. Tutaj to już nie była prośba, ale raczej groźba. W wywiadzie, którego udzielił dziennikowi The Financial Times, Donald Trump stwierdził, że jeżeli państwa NATO nie wyślą swoich okrętów na prośbę Stanów Zjednoczonych, no to wówczas może to być bardzo złe dla przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale trzeba chyba już powiedzieć, że wszyscy się trochę przyzwyczaili do tych.
Do czego, drogi Mikołaj?
W zasadzie państwa europejskie jak na razie.
I tak głos z Bejrutu dociera do nas bardzo dobrze. Głos z Krakowa gorzej. Mikołaju, popraw się.
Tak, nie wiem, czy mnie lepiej słychać, czy też słychać. Teraz lepiej. Tak, chciałem, to może już kończąc ten wątek, na razie państwa europejskie odmawiają włączenia się w wojnę w Iranie, w patrolowanie cieśniny Ormus. Powiedział o tym między innymi minister obrony Niemiec, pan Pistorius, który stwierdził, że Niemcy nie rozpoczęły tej wojny, że NATO nie ma absolutnie nic wspólnego z tą wojną. Podobne zresztą, ale może troszkę inaczej wyrażony sprzeciw przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który wczoraj podczas konferencji prasowej odmówił włączenia się w szerszy konflikt Donalda Trumpa, wojnę Donalda Trumpa w Iranie. Coś, co już Donald Trump skrytykował, stwierdzając, że nie jest zadowolony z postawy Zjednoczonego Królestwa.
Czy jest tak, jak napisała Rzeczpospolita, Trump traci kontrolę nad wojną z Iranem? Czy to jest zbyt daleko posunięte twierdzenie, twoim zdaniem?
To mówiłem o tym troszkę w serwisie międzynarodowym wczoraj o godzinie 15.30, o tym, że no, ta wojna już trwa 18 dni, w związku z czym no, jeżeli wierzyć tym pierwszym różnym raportom oraz tym pierwszym deklaracjom administracji Białego Domu, no raczej myślano tam o wojnie błyskawicznej. Spodziewano się według wielu ekspertów, że po zlikwidowaniu najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego pierwszego dnia wojny, ten system po prostu się posypie i Iran szybko skapituluje. No tak się nie stało. Tak się nie stało. Zresztą to, że tak się nie stanie, mówił między innymi raport CIA, który został przedstawiony, miał zostać przedstawiony prezydentowi kilka tygodni przed rozpoczęciem tej wojny. No ale możliwe, że Donald Trump, któremu udała się operacja w Wenezueli, chodzi o porwanie, operację przejęcia prezydenta Maduro, no widocznie uwierzył w to, że podobny scenariusz jest możliwy w Iranie. Teraz już wychodzimy poza logikę wojny błyskawicznej i wchodzimy w taką wojnę długoterminową, chociaż Donald Trump twierdzi, że ta wojna jakoś niedługo się skończy, chociaż nikt nie wie kiedy. Mamy cały czas bombardowania Iranu. Z drugiej strony Iran cały czas jest w stanie odpowiadać kolejnymi atakami na różne kraje regionu i no, jak widzimy, również możemy to zobaczyć na naszych stacjach benzynowych, ta wojna ma coraz większy wpływ na gospodarkę światową, na ceny surowców energetycznych. Dzisiaj na giełdach w azjatyckich dzisiejszy dzień znów jest dniem spadków oraz wzrostem cen ropy naftowej. Jak patrzyłem godzinę temu, cena w baryłki Brent wynosi aktualnie nieco powyżej 103 dolarów.
O czym powiedział Mikołaj Murkociński w Poranku Wnet. Mikołaju, do usłyszenia o 15.30.
Do usłyszenia.